Wracamy do naszej rozmowy o Grodnie. Weszliśmy w czas porozbiorowy. Będziemy trochę pewnie w szybszym tempie przezeń przechodzili, bo trochę jest prawdą chyba też i czy Grodna ta prawda, że wiele wspaniałych miast Rzeczpospolitej, to zresztą tak powiedziałeś przed przerwą, jakoś wskutek także specyficznej polityki rosyjskiej i tego, że te miasta się nagle znajdowały w jakimś zupełnie innym układzie, na innym tle, to przestawały świecić, stawały się prowincjonalnymi, niezadbanymi miastami w imperium, które zupełnie inaczej hierarchizowało swoje...
Zdementowałbym delikatność twojego sformułowania specyficzne. To była świadoma polityka mająca na celu zniszczenie dobra kulturowego, kapitału kulturowego, kapitału społecznego tych terenów, ogromnego. Proszę państwa, my w ogóle nie pamiętamy o tym, że na przykład Wilno w okresie upadku Rzeczpospolitej, jak również do mniej więcej powstania listopadowego, było jednym z najjaśniejszych punktów intelektualnych Europy i świata. Są tacy, którzy kochają się w rankingach, więc mówią, że w 1830 roku Wilno to była trzecia lub czwarta uczelnia europejska względem jakości nauki. W takim rankingu, takim wczesnym szanghajskim, prawda, rankingu. Grodno też. Grodno miało swoją pod koniec Rzeczpospolitej. Ja podkreślałem ten upadek, słabość, ale przecież tam był jeden z pierwszych ogrodów botanicznych w Polsce i na świecie. Tam była szkoła medyczna. Tam wreszcie były ogromne biblioteki przy klasztorach. Potem, no właśnie, specyfika. No co robią władze rosyjskie po upadku, właśnie to jest taka data, 1830, powstanie listopadowe, na terenie księstwa, no o wiele, prawda, na Litwie, o wiele słabsze niż w Koronie, bo to jednak już były gubernie rosyjskie, a nie Królestwo Polskie. No żeby było jasne, no gubernatorem w Wilnie był słynny Wieszacy Murawiel, tak, prawda? To nie był jakiś tam łagodny
pan. Liberał. Tak.
I co oni zrobili? No, przede wszystkim oczywiście likwiduje się wszystkie szkoły wyższe, centralizuje się szkoły wiejskie, bardzo ograniczając nauczanie. Jeżeli my, czytając syzyfowe prace, wiemy, jak wyglądała rusyfikacja na terenie Królestwa Polskiego czy Prymisławskiego Kielc, no to musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, na terenie Grodna nie było rusyfikacji, tylko tam po prostu były szkoły rosyjskie. Stąd też wielki ruch narodowościowy właśnie na terenie Grodzieńszczyzny się rozwijał. Czy też, proszę państwa, pamiętajmy o bardzo takim trudnym i smutnym, czyli to, co się dzieje w okresie powstania styczniowego, czyli największego zrywu, no znowu możemy mówić lepiej czy gorzej, ale po powstaniu styczniowym zlikwidowano już wszystkie klasztory. Zapomniałem powiedzieć jeszcze jednej ważnej rzeczy, jaki był skutek jeszcze upadku powstania listopadowego, likwidacja Unii. Na terenie właśnie Białorusi, tak samo jak i zachodniej Ukrainy, kościół unicki, kościół grekokatolicki miał się bardzo dobrze i bardzo dobrze się rozwijał. W 1839 roku car podejmuje ukaz, wydaje ukaz o likwidacji i włączeniu do cerkwi prawosławnej całego kościoła grekokatolickiego. I znowu to było wielkie nieszczęście dla miejscowych ludzi. My mamy w Polsce swoje pratuliny, prawda, gdzie są męczennicy. To takich męczenników na terenie Białorusi, Grodzieńszczyzny było więcej. Też o tym trzeba pamiętać. No i wreszcie likwidacja, kasata zakonów, prawda? Zlikwidowano zakony, co też spowodowało co? No zlikwidację szkół, prawda? Cały wielki rozwój intelektualny, oczywiście może to budzić lekkie zniecierpliwienie i zdziwienie u współczesnego czytelnika czy słuchacza, ale rozwój intelektualny w tym czasie na terenie Europy Środkowej, no to był rozwój przez kościół. Proboszcz, nauczyciel i aptekarz to była ta elita miejscowa, a bardzo starannie dbali właśnie zaborcy rosyjscy, żeby wszystkie trzy grupy, czyli i księża, i nauczyciele, no i ta właśnie jakaś techniczna inteligencja typu aptekarze, żeby byli słabo wykształceni i bardzo zrusyfikowani, no stąd też natychmiast się dzieje. Co jeszcze ważne? Gwałtowny atak na polską szlachtę. pierwszy raz po zaborach, kiedy około 30% szlachty odmówiono szlachectwa i zesłano ich do losu chłopskiego, do Doli Chłopskiej. Za chwilę będziemy mówić o Nadniemnem, co jest bardzo ważne, ale kim są ci bohaterowicze? No, to jest jakaś schłopiała szlachta, która pamięta gdzieś tam, że oni byli, prawda, szlachcicami, ale tak naprawdę to jest biedni chłopi. I też osiedlenia. Władze rosyjskie, znowu my o tym nie pamiętamy, władze rosyjskie bardzo konsekwentnie na terenie zachodnich guberni, a potem kraju Priwislańskiego, czyli Królestwa Polskiego, prowadziły konsekwentnie zasiedlanie kolonizatorami rosyjskimi. My o tym zapominamy, bo w czasie I wojny światowej było bieżaństwo, kiedy car równie bezlitośnie kazał im kiedyś tam zamieszkiwać, tam kazał im wszystkim się zabrać i oni rzeczywiście wyjechali stamtąd, wszyscy, którzy byli prawosławni, rosyjscy, prawda, nie polscy, wyjechali na wschód i już nie wrócili w większości po rewolucji. To taka polityka była. Dlatego też trzeba powiedzieć jeszcze raz, w trzeciej części, tak jak w pierwszej i w drugiej, że Grodno to jest miasto Niemna. Dlaczego? Bo tam powstała książka, a jeżeli nie w samym Grodnie, to w okolicach Grodna, przez część uczniów znienawidzona, nie wiem dlaczego, nad Niemnem. Gdzie się to dzieje? No to właśnie Niemen sobie płynie tymi wspaniałym swoim nurtem gdzieś tam za kolami, gdzieś przez Grodno, przez Wilno, przez Litwę, właśnie przez Wilno, przez Litwę i to gdzieś tam. Pani Orzeszkowa już z drugim mężem zmieszkała w Grodnie. I w Grodnie znajduje się jej muzeum, które naprawdę wszystkim polecam, nawet tym, co nienawidzili opisów przyrody nad Niemnem, ponieważ jest to jednak kawał historii. Dlaczego? Ponieważ ona była, po pierwsze, brała udział czynny, chociaż może nie strzelała w powstaniu styczniowym. Jest taka nawet historia, nie wiem na ile prawdziwa, na ile legendarna, o pomocy Traugutowi,
tak,
prawda?
Tak, przewiezieniu go z pomocą.
Tak jest, ale też na pewno była wielkim działaczem narodowym, walczącym o zachowanie polskości. I jeżeli w 1918, a właściwie już w czasie I wojny światowej, Polska tam zaczęła wybuchać właściwie, pączkować, pokazała tak jak te pod śniegiem kwiaty czekające, to właśnie była to zasługa takich pani jak Orzeszkowa.
Ma więc to miasto swoją autorkę i swoją niezwykłą opowieść, którą przypomniałeś i którą rzeczywiście chyba udało się uratować dzięki filmowi, dzięki serialowi. Tak? Ona jakoś została przywrócona takiej bardziej promiennej wyobraźni niż tylko wspomnieniom szkolnym.
Tak, no i trzeba sobie powiedzieć, że Grodno to potem właściwie przez najbliższe czasy to już są właśnie straszliwe katastrofy. No, najpierw pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa to dwie rzeczy. Po pierwsze wysadzenie mostu. Prawda? Jak powiedziałem, Grodno jest po dwóch stronach. Jest, prawda, to Grodno właściwe, które jest na wschód od Niemna i Zarzecze, które jest po naszej stronie. To tak trochę wręcz dla nas czasami trudno sobie to geograficznie osadzić, bo Zarzecze powinno być dalej od nas, a tym razem to my, Polacy, jesteśmy za rzeką dla Grodzieńszczyzny, więc też zniszczenie pewnej struktury. Mosty wcale nie tak łatwo się odbudowywało potem, ale też jedną ciekawą rzecz, czy też trzeba pamiętać, że na terenie podominikańskiego zabudowań mieściła się ogromna biblioteka, która była nie tylko dominikanów, ale tam zgromadzono księgozbiory z klasztorów z Grodna i z okolic.
Tych kasowanych.
Tak jest. Co zrobili Niemcy? No Niemcy w czasie pierwszej wojny zrobili to, co robią zazwyczaj, jak wkraczają do jakiegoś miasta, czyli niszczą i rabują również księgozbiory. Wydaje się, że jest to taka strata nie do powetowania w kulturze europejskiej. Co tam było, do końca nie wiemy, ale można sobie wyobrazić, prawda? Może nie są to aż tak straszliwe rzeczy, jak to, co zrobili mniej więcej w tym samym czasie Niemcy w Lewen, czyli spalenie rękopisów Erasma z Rotterdamu, ale coś takiego się było. Po wojnie pierwszej światowej właściwie pokój w Grodnie nie nastaje, rozpoczyna się wojna wszystkich z wszystkimi. Ale tak naprawdę liczy się to, że Polska spiera się o Grodno z bolszewikami. Bolszewicy już w czasie 18 roku już mieli ochotę zająć całe tereny północne i Litwę i tereny białoruskie. Polacy, udało im się na początku szczęśliwie wyprzeć, potem w czasie 20 roku najpierw ofensywy, wielkiej ofensywy Grodno zostało zajęte, przekraczają dalej. Później na skutek Bitwy Warszawskiej, wielkiego kontruderzenia, udaje się ich wyprzeć. Natomiast samo słuchanie wskazuje, ile razy front przez to miasto przeszedł i okolice. Więc 1918 rok, wszyscy się cieszymy z odzyskania niepodległości, ale jest jedna cecha straszna. Jesteśmy zniszczeni. Myślę, że Grodno, gdyby nie druga wojna światowa, myślę, że by się podniosło. Nie wiem, czy państwo wiedzą, w Grodnie produkowano doskonałe motocykle. Zresztą tak jak i w Wilnie.
Nie kojarzy nam
się. Nikt tego nie kojarzy, a doprowadzono doskonałe motocykle. To było bardzo wartościowe. No i potem jest druga wojna światowa.
Tak, z taką historią Grodna również heroiczną i w końcu wyświetloną dość późno, prawda? Bo jednak moment tych zderzeń i zmagań polskich jednostek z wchodzącą armią sowiecką, to jednak przez wiele dziesięcioleci temat w PRL-u tabu, temat, który też nie był wyświetlany, nie badany. Także to już właściwie już czasy III RP, gdy pojawia się na horyzoncie też taka wyobraźnia, tak, zostaje przywrócona wyobraźni ten fakt obrony Grodna.
Więc obrona Grodna, proszę państwa, żeby tak było łatwo nam się uświadomić, chciałbym się odwołać do pewnej legendy, która właśnie nigdy nie zaginęła, czyli do obrony harcerzy w Katowicach, wieży spadochronowej. My w Grodnie mamy też taką obronę harcerzy przed bolszewikami, która kończy się równie tragicznie, to znaczy wszyscy ci młode dziewczęta i chłopcy nawiązujący do tradycji harcerskiej i patriotyzmu nie przeżyli. Prawdopodobnie ci, co nie zginęli w boju, prawdopodobnie właściwie na miejscu zostali zabici albo rozstrzelani następnego dnia, jak zresztą większość obrońców Grodna.
No dobrze, przebiegliśmy trochę z latarką w ręku historię Grodna przez różne wieki. Powiedzmy o tym mieście dzisiaj. Wspominałeś o tych miejscach, o tych obiektach, które gdy dzisiaj tam przyjedziemy, to one będą mogły do nas przemówić, to je zobaczymy. To jest miasto, które opowiada swoimi warstwami swoją historię, czy tak jak powiedziałeś, jest to miasto, które w pewnym momencie stało się nowym miastem, czy na przykład obok Grodna, o którym rozmawialiśmy, wyrosło jakieś Grodno sowieckie, jakieś Grodno zupełnie mające inny charakter?
Znaczy to jest trochę tak, że zasadniczo w okresie Związku Radzieckiego zawsze wszędzie coś takiego było budowane. Zresztą Grodno było zniszczone w czasie wojny, to też jest. Co jest nie? Natomiast trzeba pamiętać, w tej chwili, jeżeli Grodno jest teren przygraniczny, ruch bezwizowy był, no teraz mamy sytuację polityczną napiętą, mamy epidemię, ale to jest miejsce, w którym polscy turyści zaczynali się pojawiać coraz śmielej, coraz częściej. Grodno jest po prostu pięknym turystycznym miastem o ogromnym polskim akcencie historycznym, z bardzo dużą, liczną grupą mieszkańców polskich, ale też trzeba pamiętać, że jest to kraj sąsiedni, jest za Miedzą, kraj, nie wiem dlaczego, mający w Polsce taką nie najlepszą prasę, a jest to kraj bardzo, bardzo sympatyczny, z bardzo dobrymi mieszkańcami. I w gruncie rzeczy, jeżeli państwa, proszę wybaczyć tą kryptoreklamę, ale ja państwa bardzo zachęcam do wyjazdu do Grodna, jak tylko to będzie możliwe, i powracania tam. Być może za pierwszym razem nie będziecie aż tak bardzo zachwyceni, ale przy drugim będzie co. No i okolice, bądź co bądź, to jest przepiękny właśnie teren, dobrze nam znany, właśnie trochę jak Wileńszczyzna, trochę jak nasze Podlasie.
Dziękuję ci również za tę kryptoreklamę, która wcale zresztą nie musi być taka krypto, bo nie pracuje ta reklama na rzecz żadnego biura turystycznego, tylko ewentualnie na rzecz naszej kultury, znajomości, jakby powiedzieć, nie tyle nawet świata, ile naszego świata, bo to miasto, które już jest miastem innej społeczności, innego kraju, jednak no, w dalszym ciągu też jakoś buduje naszą wyobraźnię, naszą świadomość, nasz własny świat historii i wartości. Dziękuję dzisiaj za rozmowę, za wędrówkę po Grodnie Juliuszowi Gałkowskiemu.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękujemy za uwagę. Jak zwykle państwa zapraszam do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.